Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło dziś na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeszukanie mające związek ze śledztwem w sprawie afery fakturowej.
Czynności prowadzone są w blisko 30 lokalizacjach, w tym w Urzędzie Miasta Inowrocławia, innych instytucjach oraz miejscach zamieszkania osób prywatnych. Agenci zabezpieczają m.in. dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Przeszukania mają związek ze śledztwem w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia. Przeszukania podjęto na podstawie postanowienia wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, która w ubiegłym roku przyjęła śledztwo prowadzone od października 2017 roku. Postępowanie dotyczące wyłudzania pieniędzy przez inowrocławskich urzędników miało wtedy swój początek. CBA przeprowadziło wówczas kontrolę w inowrocławskim magistracie. Po jej wstępnych ustaleniach oraz w efekcie zawiadomienia złożonego przez prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę wszczęto śledztwo. Komentuje poseł ugrupowania Kukiz15 Józef Brynkus.
Jeżeli złożył zawiadomienie do prokuratury, to on już zajął swoje stanowisko w tej sprawie i trudno go po prostu trudno od niego oczekiwać choćby na przykład dymisji. Ale jeżeli mając podejrzenia co do uczciwości i postępowania zgodnie z prawem podległych urzędników zachował ich na funkcjach, jednocześnie składając zawiadomienie, to wtedy już jest sprawa innego typu. To rzeczywiście jest co najmniej dwuznaczne.
Prezydent Inowrocławia to prywatnie ojciec posła PO, kandydata senatora Krzysztofa Brejzy. Według polityków klubu PO-KO tymi działaniami CBA Prawo i Sprawiedliwość próbuje przykryć sprawę artykułu o wiceministrze sprawiedliwości Łukaszu Piebiaku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Platforma Obywatelska składa projekt ustawy dotyczący rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Poinformował o tym lider PO Grzegorz Schetyna. Ma to związek ze sprawą wiceministra Łukasza Piebiaka. Schetyna oświadczył też, że jeżeli do końca tygodnia nie będzie decyzji o dymisji Zbigniewa Ziobro, będzie wniosek o wotum nieufności wobec niego. Rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego domaga się też Justitia. Stowarzyszenie Sędziów Polskich przyjęli dziś uchwale zarządu. Dało ponadto powołania przez Sejm Komisji Śledczej do spraw wycieku z resortu sprawiedliwości informacji dotyczących sędziów. Wiceszef MSWiA Sylwester Tułajew ocenia, że dymisja Łukasza Piebiaka zamyka temat. Wskazuje też, że sprawa będzie wyjaśniona.
Jestem przekonany, że sprawa zostanie wyjaśniona, bo właśnie zajmuje się tym prokuratura, również te wyjaśnienia, które miały przyjść do pan premiera. Temat jest zamknięty z uwagi na to, że dymisja została przyjęta. Zapoznałem się z tą informacją, zapoznałem się z tą publikacją. Jest złożona dymisja, dymisja została przyjęta. Dla mnie jest to zamknięcie sprawy.
Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego byłoby niekonstytucyjne, mówił dziś na konferencji prasowej zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel. Z kolei rzecznik partii Anita Rwińska przypomniała, że połączenie tych funkcji było jedną z zapowiedzi wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Minister edukacji Dariusz Piątkowski ma się jutro spotkać z kolejnymi przedstawicielami korporacji samorządowych. Tematem spotkania będzie zapewne kwestia sfinansowania podwyżek dla nauczycieli. Na mocy porozumienia z Oświatową Solidarnością uposażenie nauczycieli wzrośnie od nowego roku szkolnego o prawie 10%. Rząd zabezpieczył na ten cel dodatkowy 1 mld zł. Część samorządów oraz związkowców zrzeszających nauczycieli podnosi, że jest to zbyt mało. Łączny koszt podwyżki dla szkół subwencjonowanych wyniesie blisko 1 270 000 000 zł. Minister edukacji Dariusz Piątkowski przypomina jednak, że oświata jest finansowana z trzech źródeł.
Przypomnę, że zgodnie z polskim prawem finansowanie oświaty, także innych zadań odbywa się z trzech źródeł. Subwencji oświatowej, dotacji oraz udziału samorządów w dochodach publicznych, w tym podatkach takich jak PIT czy CIT. I wiemy, i o czym pani doskonale wie, że udział samorządu terytorialnego w podatkach zdecydowanie wzrósł i to także jest źródło finansowania podwyżek czy funkcjonowania szkół w Polsce.
W sumie pensje pedagogów wzrosną w tym roku o 15%. ZNP jest jednak rozczarowany podwyżkami dla nauczycieli. Związek domagał się wcześniej 1 000 zł. Kwietniowy strajk został zawieszony do września, a wkrótce władze ZNP mają podjąć decyzję, czy nauczyciele wznowią akcję protestacyjną, a jeżeli tak, to w jakiej formie. Już na początku września ruszą kolejne spotkania w ramach akcji SOS dla polskiej rodziny. Inicjatywa jest odpowiedzią na szerzącą się ideologię gender. Środowiska lewackie i LGBT przypuszczają dziś atak na rodzinę. Do wielu szkół jest wprowadzana tak zwana seks-edukacja. Podczas spotkań w ramach akcji SOS dla polskiej rodziny można dowiedzieć się, jak ochronić dzieci przed deprawacją. Jednym ze sposobów jest m.in. złożenie przez rodziców w szkole oświadczenia w sprawie uczestniczenia dzieci w dodatkowych zajęciach. Do tego zachęca poseł PiSu Dominik Tarczyński.
Bardzo często rodzice pytają mnie na spotkaniach, w jaki sposób mamy się bronić, co mamy zrobić. No nie wszyscy są prawnikami, nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób zachować się w tej sytuacji, skoro dyrektor szkoły proponuje, właściwie narzuca, jeżeli często rada rodziców w niektórych placówkach wiemy, że wręcz narzucała tego typu zajęcia tak zwane pozalekcyjne, a de facto jest to indoktrynacja, a więc bardzo się cieszę, że nasz dziennik opublikował to oświadczenie. Wystarczy podpisać, wypełnić nazwisko i złożyć do szkoły. To jest formuła prawna, to jest bardzo istotne, ponieważ te zajęcia to jest dopiero pierwszy krok. Politycy opozycji mówili bardzo jasno, że najpierw przyzwyczajimy społeczeństwo, najpierw ta indoktrynacja ma się odbyć w pierwszym etapie, później będą małżeństwa homoseksualne, a później adopcja dzieci.
A najbliższe spotkanie w ramach akcji SOS dla polskiej rodziny z udziałem polityka odbędzie się 8 września w Staszowie w województwie świętokrzyskim. Poseł Dominik Tarczyński zachęca do włączenia się w akcję. Oferuje też bezpłatną pomoc prawną. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533 242 619. Rosjanie po raz kolejny próbują zakłamać znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Rosja i Niemcy podzieliły strefy wpływu w Europie. Wczoraj w Moskwie została otwarta wystawa poświęcona II wojnie światowej z udziałem m.in. szefa rosyjskiego MSZ-u Siergieja Ławrowa oraz przewodniczącego Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego Siergieja Naryszkina. Jak informuje dzisiejsza prasa, w swoim wystąpieniu Ławrow przekonywał, że to polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 1934 roku, a także polityka Paryża i Londynu zmusiły ZSRR do podpisania paktu z Niemcami. Naryszkin mówił z kolei, że ZSRR było zmuszony w 1939 roku zawrzeć z Hitlerem pakt o agresji i pakt ten miał znaczenie dla obronności kraju. Historyk profesor Wiesław Wysocki wskazuje, że kłamliwa narracja historyczna Rosji nie jest niczym nowym.
Usprawiedliwianie własnej imperialistycznej, agresywnej polityki zawsze było. Przecież oni przez długi okres czasu mówili, że przyszli z pomocą z ludności białoruskiej i ukraińskiej i wcale nie walczyli z Polską. Co więcej, zresztą i perelowska historiografia mówiła, że nie było jeńców wojennych, chociaż w swoich dokumentach napisali wojennoplenni, tylko ich byli internowani. To jest ten kamuflaż, który Rosja zawsze stosowała i stosuje.
23 sierpnia 1939 roku w Moskwie przedstawiciele III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR-em podpisali pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem zawierającym rozgraniczenie stref interesów w Europie Środkowej i Wschodniej, oznaczające faktyczny rozbiór Polski. I to był serwis informacyjny w Radiu Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni, a przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południowym wschodzie duże, a w Karpatach przelotny deszcz. Termometry wskażą od 19 do 21 stopni w Kotlinach Sudeckich, na Suwalszczyźnie, Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny oraz miejscami nad morzem. Od 22 do 25 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr na ogół słaby na południu wschodni, na północy zmienny. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1019 hektopaskali.